się ubierać, nie musisz drzwi otwierać komuś. To ja, to dla ciebie gra twoje radio. To ja, to dla ciebie gra twoje radio. Nigdzie się nie ruszaj, to dla zdrowia niebezpieczne zbyt. Wleję ci do uszu rozkosz taką, jak jej nie znał nikt. To ja, to dla ciebie gra twoje radio. To ja, to dla ciebie.
Trzecie milenium.
Dobry wieczór Państwu, Wojciech Chmielewski. Zapraszam dziś do magicznego świata radia. Z okazji zbliżającego się jubileuszu 90-lecia Poznańskiej Rozgłośni chciałbym przypomnieć dziś, jak powstawało to wszystko w 1927 roku. Dziś dla nas radio jest czymś oczywistym. Włączamy odbiornik i szukamy stacji. A właściwie to nawet nie szukamy, tylko włączamy zaprogramowane częstotliwości z ulubionym programem. Radio można słuchać przez internet. Nie ogranicza nas zatem odległość, tak jak przy standardowym sygnale FM, zwanym też UKF-em. Ale 90 lat temu takich ograniczeń również nie było. Sygnał nadawany na niższych częstotliwościach niż UKF rozchodził się na dalsze odległości. Pierwsi amatorzy radia słuchali więc stacji z Paryża, Londynu czy Madrytu, nasłuchując sygnałów na prymitywnych odbiornikach detektorowych. O sygnale stereo nikt wtedy nie myślał. Ważny, by zrozumiały był głos speakera. Modulacja amplitudowa nie pozwalała jednak na dobrą jakość dźwięku, choć jak wspomniałem, miała większy zasięg. Oddajmy zatem głos tym, którzy radio tworzyli. Radia słuchali i byli pionierami w Wielkopolsce. Posłuchajmy fragmentów audycji z okazji 40-lecia Radia Poznańskiego, a więc audycji sprzed pół wieku.
Tu Poznań.
Próby transmisji pierwszej audycji radiowej przeprowadzono w 1910 roku w Stanach Zjednoczonych. W Europie natomiast pierwszy program nadano z Belgii w dniu 28 marca 1914 roku. Od tej pory Belgowie mogli przez godzinę odbierać audycje muzyczne w każdą sobotę od godziny 17 do 18. W tym samym czasie z wieży Eiffla w Paryżu nadawano codziennie w południe sygnał czasu. Niestety I wojna światowa całkowicie zahamowała dalszy rozwój radia. Dopiero w 1920 roku rozpoczęła pracę 15-kilowatowa stacja w Chilmsdorf w Anglii. W Polsce pierwszy program nadała Warszawa w lutym 1925 roku. Drugą z kolei rozgłośnię uruchomiono 15 lutego 1927 roku w Krakowie. A w 2 miesiące później, 24 kwietnia tegoż roku, odbyła się uroczystość otwarcia rozgłośni poznańskiej. Należy podkreślić, że do budowy ośrodka radiowego w Poznaniu przyczynili się wszyscy mieszkańcy województwa poznańskiego, w skład którego wchodziła również Bydgoszcz oraz powiaty, które włączono po II wojnie światowej do województwa bydgoskiego. W programie poznańskim brali udział sławni artyści i twórcy, jak Ludwik Solski, Feliks Nowowiejski, Jan Świderski. Znani w całym kraju kompozytorzy, literaci, aktorzy, piosenkarze i dziennikarze przez wiele lat byli twórcami poznańskiego programu.
Mam przed sobą tygodnik, który nazywał się Tydzień Radiowy. Z dnia 24 kwietnia 1927 roku. Otóż dzień to był uroczysty dla radia, dlatego że w Poznaniu po raz pierwszy przemówiła poznańska radiostacja. Radio Poznańskie rozpoczęło swoją działalność. Jest rzeczą oczywistą, że zanim to nastąpiło, musiały poprzedzić ten fakt pewne przygotowania. Dlatego poprosiliśmy do naszego studia profesora Akademii Medycznej w Poznaniu, doktora Jana Alkiewicza, profesora Uniwersytetu Adama Mickiewicza, doktora Tadeusza Cypriana, panią Gabrielę Krygier-Bernacką, jak to dawniej mówiono, obwieścicielkę, pierwszą obwieścicielkę Radia Poznańskiego, czyli pierwszą spikerkę. Poza tym profesora Politechniki Poznańskiej, inżyniera Jana Zausa oraz z ramienia radia Alfreda Sikorskiego.
Ja się sam zaprosiłem.
Bardzo proszę. Więc proszę Państwa, może byśmy dwa słowa na temat tych przygotowań, które poprzedziły otwarcie Radia Poznańskiego. Bardzo proszę, może pan profesor dr Cyprian.
Ja właściwie rozczaruję trochę audytorium, bo nie będę mówił o przygotowaniach do otwarcia radiostacji, tylko o tym, jak myśmy duże grono radioamatorów to przyjęli. Mianowicie, zanim otwarto stację poznańską, pracowała już stacja warszawska, no pracowały oczywiście grupy wcześniejsze stacje zagraniczne i pewna grupa zapalonych, jak to się nazywało, radiotów wówczas, zajęła się budowaniem odbiorników i nasłuchem. To była oczywiście robota dość prymitywna, odbiorniki były prymitywne, dwulampowe, trzylampowe, na akumulator, ze słuchawkami, o konstrukcji bardzo zresztą jeszcze niedoskonałej. Dopóki nie było radiostacji w Poznaniu, dopóty myśmy z radością łapali, jak to się mówi, różne stacje zagraniczne, triumfowaliśmy, ktoś słyszał Madryt, ktoś słyszał Rzym, ktoś usłyszał Wiedeń, komunikowaliśmy to sobie z radością i dłubaliśmy w tych aparatach coraz dalej. Nie było oczywiście żadnych aparatów fabrycznych.
Ale chyba odbiór nie był taki czysty.
No, odbiór był oczywiście bynajmniej nieczysty, tylko na słuchawki. Potem zaczęliśmy konstruować głośniki, sprowadzać te głośniki. Zaczęły firmy radiowe się zajmować skupywaniem części dla nas. Niektóre fabryczki takie małe budowały małe radioodbiorniczki, ale potem przyszła stacja poznańska. I pamiętam ten dzień, to był jakoś kwiecień bodaj owego otwarcia 27 roku.
24 kwietnia.
W kraju kwiecień. Pamiętam, kiedy pewnego pięknego dnia nagle wszystkie nasze odbiory zostały zagłuszone przez Radię Poznańską. Skończyła się nasza kariera. I wtedy zaczęliśmy dopiero uczyć się budowania jakichś odbiorników, które potrafiłyby wyłączyć stację poznańską. Także myśmy do niej podeszli w sposób trochę, no, jak nie tyle negatywny, ile bardzo kwaśny. Bo nam to zepsuło zupełnie całą naszą robotę radiową.
No tak, nie było superheterodyny.
Nie było jeszcze. No, superheterodyny istniały w podręcznikach, ale dla nas to były jeszcze rzeczy dalekie. Do tego zresztą nie można było kupić części. Konstrukcja była trudna, ale stopniowo opanowaliśmy i to. Stopniowośmy zaczęli budować odbiorniki wielolampowe, superheterodyny, ultradyny i tak dalej. Zaczęliśmy radiostację poznańską eliminować, nam nie była potrzebna. No a potem zaczęliśmy sami występować tu ludzie przed mikrofonem. Ja pamiętam, miałem cykl takich odczytów o fotografii dla odmiany, ponieważ byłem sędzią, więc to doskonale pasowało do wykładu o fotografii i jakoś to szło na antenę. Wydawaliśmy takie pismo piękne, nazywało się Polskie Radio, na kredowym papierze, gdzieśmy opisywali różne konstrukcje, krytykowaliśmy audycje, ocenialiśmy dodatnio lub ujemnie występujących w tych audycjach aktorów i przemawiających. I tak stopniowo włączyliśmy się pomału
w cały
cykl radiowy poznański, aż dopóki ta sprawa się nie ustabilizowała. No, można było o tym mówić dużo, ale w końcu mam mało czasu, więc ja raczej ustąpię komuś dalej głosu.
Tak, ale tutaj było jakieś zrzeszenie radioamatorów.
Tak, czy... tak, było.
Właśnie, radio. Panie profesorze, tak. Proszę bardzo.
Ja sobie przypominam doskonale początki radiofonii w Poznaniu, kiedy po odkryciu właśnie tej radiofonii znalazło się kilku entuzjastów, których grono się coraz bardziej powiększało i którzy się wreszcie zrzeszyli w takim zrzeszeniu, które się nazywało Związek Radioamatorów.
Klub. To było długo jeszcze przed powstaniem Polskiego Radia Poznańskiego?
To było w 24.
Dwa czy trzy lata przed tym.
W 24,
25.
No to zrzeszenie ogniskowało wszystkich tych amatorów, entuzjastów radiofonii. Przewodniczącym, czyli raczej prezesem tego zrzeszenia był mój brat dr Tadeusz Alkiewicz, rentgenolog. No a patronował tej właściwie pracy profesor Kalandyk, który był profesorem fizyki, bardzo wybitny fizyk, wykładający fizykę na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Poznańskiego. Poza tym było szereg jeszcze dalszych takich entuzjastów, szczególnie młodych inżynierów i innych, którzy dużo...
Doktor Lipiński był takim bardzo wielkim... Doktor Lipiński, lekarz.
Lekarz,
był takim,
tak,
wielkim entuzjastą, bo pierwszym redaktorem tego Polskiego Radia, tego czasopisma.
On mieszkał na ulicy Sebryna Mierzyńskiego.
A jakże?
Zgadza się.
Też tam nie żyje dzisiaj.
Tak, potem był taki młody Alfred Chrzanowski. Do tego chciałbym jeszcze dodać, że jednym z takich wielkich entuzjastów to był też młody lekarz, doktor Grafstein. Już dziś nieżyjący internista, który w tym czasie był asystentem szpitala miejskiego u profesora Jezierskiego i który i wszystkim zaimponował tym, że miał największą, najdłuższą antenę. Oczywiście to jak w tych owych czasach wszystkie te aparaty były niesłychanie prymitywne, tak jak pan profesor Cyprian już tam zaznaczył, ale on wpadł na ten pomysł, żeby założyć sobie antenę od takiego dużego komina centralnego ogrzewania szpitala miejskiego do swojego pokoju. To była antena, która miała około 200 metrów. Zaimponował przede wszystkim radioamatorom i wszystkim mieszkańcom Poznania, którzy po raz pierwszy coś takiego widzieli. I on w ten czas uchodził za człowieka o takich dużych osiągnięciach w tej właśnie dziedzinie.
A przypomnijmy sobie, że przecież to były jeszcze te czasy, kiedy speaker zapowiadał przy końcu audycji: prosimy uziemić antenę. No a technicznie, tak, panie profesorze?
Oczywiście, że Poznań był tym prekursorem do radia amatorstwa. Przyczyną było powstanie radiostacji w Warszawie. W Poznaniu myśmy zaczęli trochę zazdrościć Warszawie, że mają radiostację i rozpoczął się właśnie ten taki ruch samodzielny. Inicjatywy wychodziły od specjalnie od młodych ludzi nawet i tworzyły się te kluby radioamatorów. I na skutek właśnie rozwoju tego radioamatorstwa powstały, a potem patronował profesor Kalandyk, patronował bardzo gorąco i Leon Kozłowski, jego asystent, zdaje się, był wtedy.
Tak jest.
Nie wiem, czy żyje jeszcze, czy nie żyje. I oni dwaj właśnie byli tymi takimi filarami tego radioamatorstwa tutaj na terenie Poznania. No, jakie były wyniki i sukcesy tego? Ja pamiętam, było jedno wielkie zebranie u prezydenta miasta ówczesnego. Właśnie zaprosił na to, żeby z słuchawkami domowo zrobionymi posłuchać radia może i zagranicznego.
To znaczy o głośniku nie było żadnej mowy?
Nie, mowy nie było. Nie pomylę się, jeżeli powiem, że do tego klubu należał tak profesor przewodniczył, właśnie był prezesem profesor Alkiewicz, potem był Pęczalski, Kalandyk, Szukalski. Tak. Jeżeli się nie mylę, był także profesor Wielgosz, no między nimi byłem ja.
Tak, z WSR.
Tak jest, WSR. Nas zaproszę przy większym gronie, żebyśmy posłuchali po raz pierwszy za granicę przesłuchawki. Dostajemy słuchawki, słuchamy. Ici Paris, no to proszę wyobrazić, jaka rewelacja. Tak. Jak ludzie, co Paryż słyszymy, słuchajcie, Paryż słyszymy. Tego nikt nie zrozumie, kiedy wtedy, prawda, kiedy dopiero się rodziło właśnie to radio, kiedy myśmy już mogli słyszeć Paryż.
No i to niewątpliwie było zachętą, prawda?
To żeby... do dalszego rozwoju właśnie tego radioamatorstwa. I to radioamatorstwo potem i także i przyczyniło się do wzmożenia może tej energii władz przełożonych poznańskich, które starały się wszelkimi siłami, ażeby jednak w Poznaniu powstała radiostacja.
Udało się ją otworzyć 24 kwietnia 1927 roku, choć próby odbywały się kilka dni wcześniej. Była między innymi transmisja mszy z katedry poznańskiej. Trzeba przyznać, że słuchaczy wtedy wielu nie było. Można podejrzewać, że więcej osób słuchało wtedy radia na Placu Wolności, gdzie uroczyście o 17 zainaugurowano nadawanie programu.
Trzecie milenium. Trzecie milenium.
W dzisiejszym programie przypominamy początki radia i teraz oddajmy głos bardzo znaczącej postaci z okresu dwudziestolecia międzywojennego, a także z czasów powojennych. Legenda poznańskiego radia, sprawozdawca sportowy Ludomir Budziński.
Musimy się tutaj cofnąć dosyć daleko, o kilka lat. Do czasów, kiedy byłem uczniem gimnazjalnym pruskiego gimnazjum Fryderyka Wilhelma i kiedy Poznań wstrząsnęła wiadomość o tragicznych wypadkach, jakie miały miejsce na Atlantyku z Titanikiem, słynnym okrętem liniowym, który zderzył się z górą lodową i mimo wysyłania sygnałów radiowych z błaganiem o pomoc poszedł na dno. Wtedy po raz pierwszy zetknąłem się ze słowem radio, telegraf bez drutu i to skłoniło mnie, żeby zacząć ojcu wiercić dziurę w brzuchu, żeby kupił mi koniecznie jakiś podręcznik fizyki, żebym się w końcu mógł dowiedzieć, co to jest to nieszczęsne radio. Ojciec spełnił moją prośbę, no i zabrałem się do studiowania całej teorii fal elektromagnetycznych, fal herca. No i w ten sposób dowiedziałem się, co to jest radio. To zdopingowało mnie do tego stopnia, że zacząłem pierwsze próby z konstrukcją odbiornika radiowego. To miało miejsce dopiero w 1922 roku, a więc już po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. W zbiorach gimnazjalnych, krystalograficznych i różnych przyrządów elektrycznych do demonstracji przed uczniami znalazłem okruchy pirytu, siarczku ołowiu, które nadawały się do skonstruowania odbiornika detektorowego, zwanego również odbiornikiem kryształkowym. Ten odbiornik miał kolosalne wymiary, które można by porównać z jakimś dużym biurkiem. I do tego była potrzebna oczywiście antena. Z drutami, które by się nadawały na antenę, był kłopot, ale w końcu dzięki usilnym staraniom udało mi się zawiesić na dachu przeszło 100-metrowej długości antenę i po skonstruowaniu pierwszego odbiornika rozpoczęły się nasłuchy. Miałem naprawdę wielkie szczęście, kiedy po raz pierwszy w słuchawkach posłyszałem głos wielkiego Benjamina. Wielki Benjamin to słynny dzwon opactwa westminsterskiego w Londynie, którego głos nadawała najsilniejsza wówczas w Europie długofalowa stacja broadcastingowa z Londynu. Był to efekt niesłychany, który mnie zachęcił do dalszego zainteresowania się problematyką radiową. Pomógł mi w tym profesor Kalandyk, który w ramach powszechnych wykładów uniwersyteckich zorganizował specjalne kursy dla ludzi chętnych poświęcenia się radiofonii, a w ogóle radiu. Te wykłady dały nam bardzo dużo, a zakończyły się ukonstytuowaniem pierwszego klubu radioamatorów przy Zakładzie Fizyki Wydziału Lekarskiego naszego uniwersytetu. To kółko zamieniło się w końcu w kółko radionadawców. Oczywiście od konstrukcji odbiorników, najpierw kryształkowych, a później lampowych, wielolampowych, przeszliśmy do konstruowania nadajników i robiliśmy sobie po prostu eksperymenty w komunikacji radiowej bez drutu. Najpierw przy pomocy telegrafu, a później próbowaliśmy również i porozumiewać się przy pomocy fonii.
Tu Poznań.
To były poważne, już zaawansowane dosyć prace w zakresie radioamatorskim, które spowodowały, że zacząłem poważniej myśleć o tym, że przecież Poznań stać by było w zasadzie na posiadanie własnej stacji radiofonicznej. Przypadek zrządził, że jeden z moich młodszych kolegów, a syn prezydenta Cyryla Ratajskiego, poprosił mnie o pomoc w konstruowaniu odbiornika trzylampowego. Udzieliłem mu wskazówek, jak robić, poszedłem do niego, pokazałem, jak montować. No i Ziemek Ratajski pracował bardzo intensywnie, z zapałem, czasem do późnej nocy. No i szczęście chciało, że kiedyś nakrył go po północy ojciec, prezydent, i zapytał, co ty tutaj robisz zamiast spać. No i Ziemek wyjaśnił, że to, że buduje radio. Prezydent zainteresował się tym i jaki był efekt? Był efekt taki, że zachęcony przeze mnie i podjudzany do piłowania swojego tatusia, Ziemek po prostu skłonił ojca do tego, żeby poczynił kroki w celu ukonstytuowania jakiegoś konsorcjum zainteresowanego budową stacji radiowej w Poznaniu. Pomógł w tym prezydent Gniezna, pan Barcikowski, oczywiście sejmik wojewódzki, tam i radca Hempowicz i wielu innych panów, którzy zapalili się do idei radia. Postarało się, że fundusze znalazły się, zamówiono stację broadcastingową w Stanach Zjednoczonych we firmie Western Electric, jak również całe urządzenie amplifikatorni oraz studia. No teraz problem usytuowania. Pierwsza nasza stacja powstała przy ulicy dawniejszej Bukowskiej, obecnie Świerczewskiego. To już była właściwie pustynia, pole, na którym rosło zboże, i tam na działce, którą w tej chwili zajmuje klub sportowy Grunwald, postawiono budynek dla aparatury nadawczej, a firma Cegielski wystawiła dwa potężne 65-metrowej wysokości maszty, które przypominały wyglądem wieżę Eiffla. To była część nadawcza z aparaturą i maszynami, a na Placu Wolności, w gmachu dawniejszej esplanady, a właściwie starego teatru niemieckiego, zbudowano studia. Studia pięknie wyposażone. Mieliśmy ich kilka, mianowicie duże studio dla orkiestr dużych, między innymi wojskowych, dętych, małe, kameralne dla audycji kameralnych, następnie studio odczytowe dla prelegentów i studio najmniejsze dla speakera. Otwarcie tej stacji było oczywiście wielkim wydarzeniem nie tylko dla Poznania, ale dla całej Wielkopolski. Mimo że zasięg tej stacji był stosunkowo mały, około 40 kilometrów, także z początku nie można było liczyć na wielką ilość abonentów. Tych abonentów było w pierwszych latach niecałe 3000. Dopiero okoliczności sprawiły, że po uruchomieniu tej stacji zaczęło stopniowo powiększać się grono naszych radiosłuchaczy.
Mamy nadzieję, że teraz jest ich znacznie więcej niż 3000, ale wtedy też łatwiej można było policzyć, bo każdy posiadacz odbiornika był zarejestrowany. Już za chwilę wracamy do naszego programu.
Trzecie milenium.
Is there anybody home?
Trzecie milenium.
Powróćmy jeszcze na chwilę do rozmowy z okazji 40-lecia Poznańskiej Rozgłośni. Dowiemy się nieco więcej, jak wyglądało wszystko od strony technicznej przy nadawaniu sygnału. Pierwszy nadajnik był w Poznaniu przy ulicy Bukowskiej.
Dwie anteny miał, jeżeli się nie mylę.
Tak, a jaka moc była właśnie?
Tak, nie pamiętam.
Na początku było 1,5 kW.
1,5 kW.
1,5 kW, potem, prawda, w roku bodajże 34 było 10 kW, a w roku 36 powstała stacja nad Stadeli 60 kW, która w działaniach wojennych w 1945 roku została zniszczona.
Odbiór całej aparatury właśnie było pod przewodnictwem profesora Kalandyka.
A to aparaturą, oczywiście aparatura była zagraniczna.
Zagraniczna, oczywiście.
Proszę Państwa, to 1,5 kW przecież było słyszalne w całej Europie. Wiem, że były koncerty nocne każdą sobotę od godziny 24 do 2 po północy, prowadzone po polsku i francusku. I te koncerty na tej stacyjce 1,5 kW odbierano w całej Europie, czego dowodem były listy.
Więc proszę Państwa, otworzyliśmy tą radiostację. Aparaty były bardzo prymitywne, słuchawkowe, o lampowych nie było mowy. Nie.
Lampowe były, tylko ze słuchawkami.
Ogólnie, w ogólnym
detektory się pojawiły dopiero wtedy, kiedy powstała stacja. Bo na detektor nie można było chwycić stacji dalekiej, tylko bliską. Zresztą wszystko przeszło na detektor, kiedy powstała stacja, bo te prymitywne lampowe nie pozwalały na słuchanie niczego z zewnątrz.
Tak, więc oczywiście zainteresowanie społeczeństwa było bardzo duże. Z radiem byli związani w pierwszym rzędzie ludzie, którzy mieli coś do powiedzenia, a więc uczeni, a więc artyści. Tak, no a kto to urządzał technicznie?
Zarząd miejski.
Zarząd miejski, tak jest. Ale jakie to były urządzenia? Przy Placu Wolności, tam
ówczesny tam były, prawda, te podobne urządzenia, jak tutaj są.
Amplifikatornia, sale nadawcze, no. Administracja, biura.
Cała administracja była tam.
Tak, olbrzymi był hol i portier wtedy wprowadzał, jak dostał znak od spikera, że może wprowadzić. A jak spiker chciał, żeby kogoś wyprowadzić, wtedy też guziczek naciskał i portier przychodził i cichutko
To były sprawy, prawda, administracyjne. Tak. Ale nas może ciekawiło od strony technicznej.
No od technicznej... No,
mikrofony przecież były inne niż te.
Były zupełnie inne. Zupełnie węglowe były wtedy.
A jaka różnica między tymi węglowymi?
To były olbrzymie takie banie, jak ja sobie przypominam.
Najpierw oko cyklopa takie, czarne.
Oko takie, tak.
Nieduże, no tak.
No takie były, takie. Tak.
A potem były takie skrzyneczki.
Skrzyneczki były, tak. A potem dopiero przyszły te...
Wiszące maleńkie, czarne. Tak. Wiszące to już tak.
A to już później.
To już bardzo, później, tak. Bardzo, to ja już odeszłam z tego.
Tak, i one miały tę specjalność, te mikrofony dawne, że znacznie silniej wzmacniały wszelkie niepotrzebne hałasy niż głos mówiącego. Zniekształcały trochę muzykę. Maszyna nie była za to precyzyjna.
Nie, nawet nie wolno było kartę przewrócić.
Nie słychać, bo szelest.
Bo szelest był tak silny, że zaraz pisali słuchacze, zaraz się denerwowali.
No, bywały odczyty też 30-minutowe w radiu, prawda? Że pan profesor X siadał do mikrofonu i mówił, a były napisy ciszej, głośniej, kończyć. Wtedy, prawda, ten profesor, tam tekstu się nie mierzyło. Przychodził swoim tekstem, na oko obliczył 30 minut i mówił. A tu mija 31 minuta, 32, 3, 4. Spiker ten sygnał tam naciska kończyć. A profesor X powiedział, zaraz, proszę pana, jeszcze parę minut. I czytał dalej,
Polskie Radio w Poznaniu obchodzić będzie 40-lecie swego istnienia. Czego będziemy życzyć, proszę pana, w Polskim Radio w Poznaniu?
Aby go każdy chętnie słuchał, bo na to ono jest.
Własnego gmachu dalszego rozwoju.
Warunków eksploatacyjnych.
No tak, to się wiąże, powiedzmy, z tą wymarzonym przez nas gmachem, który w makiecie już jest.
Jest, tak.
No więc wypada mi podziękować za miłą pogawędkę w ramach audycji Przechadzki po Poznaniu panu profesorowi Akademii Medycznej w Poznaniu, doktorowi Janowi Alkiewiczowi, panu profesorowi Uniwersytetu Adama Mickiewicza, doktorowi Tadeuszowi Cyprianowi, pani Gabrieli Krygier-Bernackiej, pierwszej spikerce Polskiego Radia w Poznaniu.
Radia Poznańskiego. Radia Poznania, bo tak to się wówczas, panie doktorze, nazywało.
Pierwszy spikerce Radia Poznańskiego w Poznaniu, jeszcze przed wojną, czasów powstania, panu profesorowi Politechniki Poznańskiej inżynierowi Janowi Zausowi oraz Alfredowi Sikorskiemu.
Tu Poznań. Kończymy dzisiejszy program, życząc Państwu dobrej nocy. Jednocześnie przypominamy o konieczności uziemienia anteny. Dobranoc.
I to już koniec naszej wyprawy w przeszłość. 90 lat temu z Poznania popłynął sygnał radiowy. Tak na marginesie, jest on gdzieś w kosmosie, 90 lat świetlnych od Ziemi. Może ktoś go jeszcze złapie i posłucha. Dobranoc Państwu.
Trzecie milenium.